Miło mi zapowiedzieć, że gościem audycji Rozgryźć Kościół jest pani profesor Klaudia Cymanow-Sosin, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Promocji Idei na Wydziale Nauk o Komunikacji Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry, szczęść Boże, pani profesor.
Witam serdecznie księdza i witam wszystkich państwa.
Ubiegłą sobotę w liturgii Kościoła wspominaliśmy świętego Franciszka Salezego, którego papież Pius XI ogłosił patronem pisarzy, dziennikarzy i prasy katolickiej. Jak wiemy, to właśnie święty Franciszek Salezy na własne oczy widział, jak wielkie spustoszenie w szeregach katolików sprawia tak zwana ignorancja religijna. W związku z tym, pani profesor, moje pierwsze pytanie, czy i dlaczego dzisiaj jest potrzeba mediów katolickich?
Franciszek Salezy patrzył na swoje czasy, a my powinniśmy odczytywać znaki naszych czasów. I rzeczywiście taka otwartość i nadążanie za tym, co nas otacza, jest też jakimś obowiązkiem nas jako katolików. W związku z tym, że żyjemy w świecie zmediatyzowanym, że wiele czynności dnia codziennego, nawet takich prozaicznych, ale także informacji o świecie pozyskujemy właśnie z mediów, to można powiedzieć, że ten silny patron, który jest przecież także patronem naszego radia, podpowiada nam z perspektywy swoich czasów, żeby troszczyć się o poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie. A w związku z tym, że otaczają nas media, no to tak jak mówię, wydaje mi się, że takim imperatywem jest też to, ażeby wiedzieć, jak funkcjonują media, jakie są ich zadania, ale też jakie zagrożenia wiążą się z tym, że funkcjonujemy w świecie mediów. Więc takie zadanie na obecny czas podpowiada nam także Franciszek Salezy.
Ale mówimy, że taką podstawową rolą mediów jest informacja, jest dostarczanie rozrywki, oczywiście wywieranie wpływu, jakaś socjalizacja, ale konkretnie, kiedy patrzymy na media katolickie, czy nie powinniśmy również dołożyć jeszcze jednej funkcji, jaką jest formacja ludzi?
O tak, media mają kilka funkcji. Rzeczywiście, tak jak ksiądz wymienił na początku, mówimy zawsze, że jest to informowanie o świecie, ale i wydaje mi się tutaj bardzo ważny czynnik kształtowanie opinii. No bo pod wpływem tych informacji, które pozyskujemy, otrzymujemy jakąś opinię, a przede wszystkim opinie wpływają na nasze życie. No i są te dodatkowe funkcje, jak funkcja edukacyjna, czy funkcja rozrywkowa, także obecna dzisiaj, także taka funkcja eskapistyczna, niejako ucieczki od świata, w którym jesteśmy, jeżeli wydaje nam się, że to, co się dzieje w naszym życiu jest niewystarczające, jest czasami nudne, czasami przygnębiające, więc chętnie uciekamy w ten kolorowy świat mediów. Natomiast przed mediami katolickimi jest właśnie to zadanie formowania człowieka i dlatego zaczęłam od tej opinii, bo wydaje mi się, że ten motyw formowania człowieka jest związany z tym, jak kształtowane są nasze myśli, a w związku z tym, jak kształtowane jest nasze sumienie. To jest bardzo poważne zadanie, ale można też powiedzieć tak optymistycznie, że to jest najpiękniejsza rola, jaką może pełnić medium katolickie. Bo naturalną rzeczą jest, że tak jak radio, które działa w regionie, działa lokalnie, przekazuje informacje o życiu codziennym, o sytuacji w miejscowościach, o sytuacji na drogach i tak dalej. To jest oczywiste, to jest ten element wejścia do świata. Ale równocześnie słuchacze RDN wiedzą doskonale, że pomiędzy tymi informacjami, a w niektórych audycjach na pierwszym planie i chyba w większości audycji na pierwszym planie jest rzeczywiście mówienie o rzeczach wartościowych, czyli o wartościach, o ideach, które są najlepszym elementem formowania człowieka, bo myślę, że o samej ewangelizacji jeszcze w naszej audycji coś powiem.
A czy w świecie, który, jak widzimy w ostatnich latach, dość szybko się laicyzuje, walczy na wszelkich możliwych polach o taką świeckość, czy wraz z tym procesem według pani nie kurczy się przestrzeń dla mediów katolickich, a czy może jest wręcz odwrotnie? Czy otwiera się to nowe działanie, o którym już kiedyś papież Franciszek mówił, żeby wyjść do tych, którzy są gdzieś na uboczu, którzy są na peryferiach?
No każdy kryzys to szansa. Można popatrzeć na współczesne media jako takie pole, które pozwoliło właściwie każdemu człowiekowi na świecie na dostęp do mediów. I to jest walor sieciowości, walor internetu. Mówimy teraz właśnie zatem z tej dobrej perspektywy, że te środki społecznego przekazu, które działają globalnie i z każdego punktu w świecie możemy docierać do tych samych portali, czytać te same informacje, to jest przestrzeń, która nam pozwala także na ten element ewangelizacyjny. Oczywiście, że w związku z natłokiem informacji istnieje też takie zagrożenie, że nie będziemy wiedzieli, która informacja jest dobra, który portal jest dobry, wobec czego ja zawsze zachęcam, żeby działać to takie zestawienie globalnie, ale i lokalnie. Glokalizacja jest takim pojęciem, które łączy to, że cały świat ma dostęp do mediów, ale równocześnie jednak bliższa sercu koszula i bliższe ciału koszula. Najważniejsze są te informacje, które są gdzieś tutaj obok nas, wobec czego nawet parafie mogą, czy małe wspólnoty działające gdzieś w miejscowościach, miasteczkach, miastach, mogą wykorzystywać tę globalną sieć do tego, żeby działać lokalnie. Można sprawdzać, kiedy jest kolęda, kiedy ksiądz nas nawiedzi, można sprawdzać informacje o wspólnotach, o mszach świętych. To jest wszystko dobrodziejstwo, wobec czego wychodzę z założenia, że generalnie, kiedy się mówi o kryzysie, o laicyzacji, to jednak trzeba uwzględniać, że jest miejsce i jest taka nisza dla mediów katolickich i dla prasy katolickiej, która przecież jest do nabycia w kościołach, kiedy w niedzielę przychodzimy na mszę świętą. Jest miejsce dla portali katolickich, jest miejsce dla mediów elektronicznych, takich jak radio czy telewizja. Wydaje mi się, że ten wybór, który mamy, to jest jednak dobrodziejstwo naszych czasów. A że trzeba dużo robić, no to ja myślę, że nikt nie jest zwolniony, żaden chrześcijanin, z tego, żeby nie głosić, wobec czego na ile mamy talentu, na ile mamy możliwości, to trzeba wykorzystywać. Kto zna się na mediach, no to właśnie media należy wykorzystywać do tego, żeby głosić dobrą nowinę.
Tym bardziej, jak głosi hasło tego roku, jesteśmy uczniami, ale jednocześnie misjonarzami. Natomiast jest jedna kwestia, pani profesor, bo często w tej przestrzeni publicznej słychać przy bardzo różnych okazjach, że Kościół czy ludzie Kościoła za bardzo wtrącają się do polityki, że Kościół zabiera głos w sprawach publicznych. No właśnie, w związku z tym, czy radio, telewizja, periodyki katolickie powinny brać czynny udział w życiu społeczno-politycznym naszego kraju?
Czym innym jest polityka, czym innym jest życie społeczne czy obyczajowe? Kościół nie może nie wypowiadać się w ważnych kwestiach dotyczących czy godności człowieka, czy ochrony życia, i można to zaliczyć do właśnie takich kwestii obyczajowych, czy właśnie społecznych. Druga funkcja to jest właśnie bycie tu i teraz ze społecznością, czyli z osobami, które są katolikami, ale w swojej aktywności zawodowej, na przykład w pracy zawodowej, podejmują różne obowiązki i im też potrzebna jest informacja o tym, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonują instytucje, organizacje. Zatem to też jest element życia społecznego, wobec czego, no wyobraźmy sobie, Radio RDN, które nie informuje właśnie o jakichś ważnych zmianach dla regionu. No byłoby to trudne do przyjęcia także dla słuchaczy, więc sprawy społeczne, sprawy lokalne, na pewno to jest istotne, ażeby nawet media katolickie te kwestie podejmowały. Czym innym jest opowiadanie się po której ze stron politycznych, czy to w okresie wyborczym. No ani Kościół, ani Ambona, ani medium katolickie nie powinno być tubą propagandową dla żadnej z partii. I myślę, że to jest do rozgraniczenia, że każdy człowiek myślący, też rozważający w swoim sercu, co jest społecznie dobre, ma chyba taką zdolność, ażeby te rzeczy rozgraniczyć. Oczywiście wiadomo, że są emocje, wiadomo, że też jest pokolenie osób, które jeszcze pamiętają czasy PRL-owskie, kiedy Kościół sprawował inną funkcję i to było uzasadnione, ażeby zabierał głos w sprawach politycznych. Myślę, że to z biegiem lat będzie się zmieniało, no i że będzie zachowany taki zdrowy dystans, taka granica, umiejętność odnalezienia granicy pomiędzy tym, co jest w mediach dozwolone, a czego dla dobra Kościoła nie powinno się podejmować, także w takiej debacie publicznej.
To w takim razie, czy na przykład zapraszanie na antenę Radia Katolickiego polityków z różnych opcji politycznych będzie promocją, czy jednak daniem takiego wyboru, możliwości wyboru naszym słuchaczom?
Nie, będzie udostępnieniem przestrzeni. Medium jest narzędziem i tak jak w dziennikarstwie umiemy odróżniać materiały informacyjne od materiału typu reportaż i felieton, to tak samo moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa, pracowników radia, wyrażałby swoje opinie, na przykład opinie polityczne na antenie, no to wówczas moglibyśmy powiedzieć, że zachowuje się jak felietonista, który bazując na wiedzy, ale też własnym doświadczeniu opinii, opowiada o swoich poglądach. A przykład, który ksiądz tutaj przytoczył, to porównałabym raczej do reportażu, czyli dziennikarz albo w miejscu, w którym jest, albo wybiera się na miejsce jakiegoś zdarzenia, przedstawia najpierw informacyjnie jakąś perspektywę, a potem zaprasza osoby z różnych środowisk, w różnych kontekstach działających do tego, żeby przedstawić swój punkt widzenia. I tak widzę wizyty na przykład osób, które piastują jakieś urzędy w mieście czy w województwie. Warto wtedy przedstawić, jeżeli działamy metodą problemową, czyli przychodzimy, ażeby się spotkać i podyskutować na jakiś temat, zaprosić dwie strony. Oczywiście może się tak zdarzyć, że nie każda ze stron skorzysta. Niemniej jednak jakimś dobrym zwyczajem dziennikarskim byłoby doproszenie dwóch stron, czasami konfliktu, czasami jakiegoś sporu albo dwóch stron debaty do tego, żeby mogły na antenie przedstawić swoje poglądy i żeby na tym tle słuchacze czy w telewizji widzowie mogli sobie wyrabiać swoją własną opinię.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze dotknęli jednego bardzo ważnego tematu. Orędzie papieża Leona XIV na tegoroczny Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu będzie zatytułowany Chronić ludzkie głosy i twarze. Papież będzie chciał poruszyć temat wielkich możliwości, ale także zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Pani profesor, czy to zjawisko powinno budzić w nas lęk, czy raczej zaproszenie do głębszego poznania zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją?
No rzeczywiście papieże, ci, których znamy z tej aktywności w ramach przygotowywania orędzi na Dzień Środków Przekazu, mają jakąś taką zdolność, być może to ingerencja Ducha Świętego, że nawet wyprzedzają niekiedy te zjawiska, które społecznie i medialnie stają się takie dominujące. Z pewnością takim zjawiskiem jest dzisiaj sztuczna inteligencja, chociaż teorie dotyczące sztucznej inteligencji, takie próby wdrożenia mają już prawie półwiekową tradycję, to jednak dzisiaj urzeczywistniło się to i sztuczna inteligencja od końca 2023 roku jest powszechnie dostępna, przynajmniej te wielkie generatory wielkich zbiorów danych dotyczących języka, czyli wielkie modele językowe. Papież dostrzega tutaj z pewnością i zagrożenie, i lęk, ale lęk i zagrożenie biorą się z niewiedzy. Kiedy rozpoznajemy mechanizmy działania sztucznej inteligencji, to raczej możemy na nią twórczo spojrzeć, bacząc oczywiście na to, ażeby poprawnie sztuczną inteligencję wykorzystywać. Z pewnością sztuczna inteligencja nie jest po to, ażebyśmy jej oddawali nasze zasoby, nasze teksty, karmili ją informacjami o sobie, czy wreszcie oddawali tam na przykład swoje zdjęcia. Bo jeżeli to zrobimy, to jest tak samo, jakbyśmy obcej osobie udostępnili domowe klucze, udostępnili albumy zdjęć rodzinnych. No, tego nam robić nie wolno. I tutaj rzeczywiście papież dostrzega taką potrzebę ochrony, właśnie powiedział, głosu i twarzy. Rzeczywiście zwrócił uwagę na te elementy, że sztuczna inteligencja potrafi na bazie realistycznych i realnych fotografii, na przykład rodzinnych, stworzyć takie mutacje, które w bardzo niekorzystnym świetle, niekiedy wręcz w sposób patologiczny, potrafią pokazać te wizerunki, zniekształcać je. W zakresie słowa dzieje się wiele niebezpiecznych rzeczy, ponieważ sztuczna inteligencja poprzez swoją moc zwielokrotniania treści może na przykład pogłębiać zjawisko dezinformacji czy hejtu. Są takie zagrożenia, ale chroniąc siebie i swoją rodzinę i swoją wspólnotę, czyli zachowując właśnie higienę cyfrową, dietę cyfrową, może kiedyś więcej uda się na ten temat powiedzieć, myślę, że można w podobny sposób, tak jak chronimy swoje domy czy swoich najbliższych, też ochronić się przed zagrożeniami sztucznej inteligencji, a z pewnością ma też takie dobre aspekty, które nam ułatwiają życie, ale myślę, że przede wszystkim papieżowi tutaj chodzi o to, ażeby ochronić człowieka przed tym elementem cybernetycznym i stąd ta zapowiedź właśnie takiego orędzia na ten rok.
A czy sztuczna inteligencja może według Pani zmienić świat mediów katolickich?
Myślę, że tak. Widzę, obserwując i prasę katolicką, i radiostację, że w takich kwestiach technicznych sztuczna inteligencja potrafi przyspieszać procesy, potrafi oszczędzać czas, na przykład związany z podsumowaniami, z raportowaniem. To dzieje się. Na pewno może też powodować, że do tekstów, na przykład w prasie katolickiej, można używać jakichś modeli czy wizerunków, które nie są związane z konkretnymi osobami. Czyli na przykład przedstawiam jakiś problem. Powiedzmy, ja w ostatnim czasie akurat w Gościu Niedzielnym przygotowywałam cykl takich 15 artykułów dotyczących edukacji medialnej, żeby podnosić świadomość medialną i żeby pokazać przykład jakiegoś wydarzenia, no właśnie sztuczna inteligencja i dostęp do takich baz, którą posiadały akurat w tym przypadku redakcje, pozwalał na zobrazowanie jakiegoś problemu właśnie przy pomocy jakiegoś modelu, nie konkretnej osoby, która chciałaby albo nie chciałaby się zgodzić na publikację zdjęcia, tylko właśnie pokazując jakiś schemat. To jest z pewnością ułatwienie, ale w przypadku samej treści, myślę tutaj cały czas o mediach katolickich, jednak nic nie zastąpi człowieka, żadna generatywna sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka, dlatego że ewangelizacja to jest trafianie od osoby do osoby, to jest wydarzenie, które dzieje się w relacji od człowieka do człowieka i media mogą być takim pierwszym impulsem, mogą być takim telefonem, takim zaproszeniem, SMS-em wysłanym do drugiej osoby, ale jednak ewangelizacja sensu stricto dzieje się od człowieka do człowieka, a pomiędzy tym jest Pan Bóg. No tego sztuczna inteligencja na pewno nie jest w stanie zastąpić.
Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Promocji Idei, pani profesor Klaudia Cymanow-Sosin, była moim Państwa gościem. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.